Dzień dobry Państwu, to jest druga część kolejnego wydania nadwiślańskiego krosu, zwanego czasem przez mojego tutaj partnera w dyskusji nadwiślańskim świtem, czyli witamy Państwa Łukasz Warzecha i...
Radosław Pyfel. Witam bardzo serdecznie w nadwiślańskim krosie.
Przypominam, że pierwsza część tego odcinka jest już dostępna na kanale Radka i tam rozmawiamy o sprawach krajowych, chociaż nie pomijając spraw międzynarodowych, te dwa odcinki najlepiej oglądać razem, bo one się przeplatają i uzupełniają, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, czyli no, jesteśmy tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy u ciebie, Radku, na kanale o tym, jak te wybory mogą wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce, które odbędą się w maju lub czerwcu, no to zależy od tego, jaką datę wyznaczy pan marszałek Sejmu. A ja bym chciał zacząć od tego, no co jest chyba najważniejszą rzeczą właśnie, czyli od wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale nie będę cię pytał o twoje przewidywania, bo mnie również to pytanie o przewidywania zadawano w ciągu ostatnich dni kilkakrotnie. Ja zawsze odpowiadam, że patrzę na sondaże. W sondażach jest 7 stanów, w których różnica pomiędzy obojgiem kandydatów jest mniejsza niż 2 punkty procentowe. Razem z tych 7 stanów pochodzi ponad 90 elektorów, więc w ogóle nie ma o czym mówić, że to jest naprawdę wszystko wisi na włosku, więc nie o to cię będę pytał, ale chciałbym, żebyśmy przed tymi wtorkowymi wyborami, których mam nadzieję, że rezultaty we środę już będziemy znali, we środę wieczorem, żebyśmy spróbowali się zastanowić nad tym, co dla ładu światowego, a zwłaszcza dla takiej, no powiedziałbym, dziwnej wojny zimnej, trwającej między Pekinem a Waszyngtonem, oznaczałby wybór każdego z tych dwojga kandydatów. No i może zacznijmy tutaj od Kamali Harris. Co by to oznaczało, twoim zdaniem, gdyby Kamala Harris została prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jak wtedy układałyby się te relacje handlowe, ale też polityczne pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi?
No proszę Państwa, Łukasz Warzecha spowodował trzęsienie ziemi na moim kanale, a teraz napięcie będzie jeszcze tylko rosnąć, jak się okazuje. Stosujemy tą hitchcockowską formułę. No rzeczywistość dzisiaj rzeczywiście komentuje się sama, bo jest tyle wydarzeń międzynarodowych i wokół Polski, która jest pogrążona w tych swoich dyskusjach, o których rozmawialiśmy na kanale u mnie. I teraz co z Kamalą Harris? No gdyby ona wygrała, to wydaje mi się, że no byłaby politykiem kontynuacji, czyli byłoby mniej więcej to samo, co było w czasach Joe Bidena, czyli pewnie kontynuacja wojny na Ukrainie i próba no, jakiejś rywalizacji z Chinami, tworzenia jakichś międzynarodowych koalicji, chociaż za czasów Joe Bidena nie do końca to wychodziło. Niezależnie od tego, który z kandydatów wygra, to będzie kontynuacja wojny handlowej, no i rywalizacji z Chinami na wszystkich polach, też tych technologicznych, i w branży kosmicznej, i w branży nowych technologii, tego się spodziewam. Natomiast jeżeli
będzie... Ale poczekaj, bo powiedziałeś, niezależnie od tego, który z kandydatów wygra, czy to znaczy, że ty stawiasz taką tezę, że jeżeli chodzi o relacje z Chinami, to właściwie nie ma większej różnicy pomiędzy Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, bo Donald Trump, jak przypomnimy sobie jego pierwszą prezydenturę, no być może ostatnią, ale pierwszą, nie wiemy, to no jednak bardzo mocno podkreślał to, że on będzie za protekcjonizmem, że tu trzeba właśnie chronić amerykański rynek. I teraz w kampanii też bardzo dużo od niego słyszymy o protekcjonizmie. Ja mam wrażenie, że więcej niż od Kamali Harris.
No właśnie, więc może on będzie działał w sposób bardziej gwałtowny, może mocniej, może w sposób bardziej nieprzewidywalny. I Trump ma swoje wady i zalety. No to jest jego zaletą, że jeżeli działa, to działa zdecydowanie i jeżeli działa, to działa też często w sposób nieprzewidywalny. Ja bym to postrzegał jako zaletę, chociaż może być to też wadą, szczególnie dla sojuszników amerykańskich, bo jednak Amerykanom trudno będzie wygrać tę rywalizację, właściwie nie wiadomo. Mówimy często, że to jest rywalizacja amerykańsko-chińska, jakby tylko chodziło o te dwa mocarstwa, ale przecież one muszą pozyskać przychylność innych i tu dlatego bardzo ważne są Indie, bardzo ważna jest Europa. No a jak przychodzi Trump i on z tą swoją manierą nowojorskiego dewelopera, szczególnie zaczyna ustawiać po kątach tych europejskich polityków, tam im tłumaczyć coś na zasadzie takiego mentora, który właśnie wytłumaczy im rzeczywistość, to on może zrażać do siebie tych potencjalnych partnerów amerykańskich. I tu jeszcze muszę powiedzieć, że Azjaci szczególnie źle to znoszą.
Przepraszam, ale muszę tutaj wtrącić, bo to jest anegdota, która mi się natychmiast skojarzyła z twoim bardzo ładnym określeniem z maniera nowojorskiego dewelopera. Jak Donald Trump udzielił niedawno wywiadowi na kanale Joe Rogana i opowiada tam o tym, jak Joe Rogan go pyta, jak to było, kiedy zostałeś, czy pan został prezydentem, jak to pierwsze wejście do Białego Domu. No i Donald Trump opowiada, no tam, że jedziemy, Pennsylvania Avenue, i mówi, no bo ja tam właśnie wtedy dopiero co wybudowałem dwa budynki i od razu jest to wspomnienie właśnie o jego deweloperskich sukcesach, więc coś w tym jest, co powiedziałeś.
Znaczy, no on ma taki styl uprawiania prezydentury, no to jest po prostu chłop, który tam nie owija w bawełnę, próbuje się tam dogadywać z kimem i on, ja mam wrażenie, że cały czas ma taki styl działania nowojorskiej deweloperki. Ja tu go absolutnie nie wyśmiewam, to jest człowiek, który odniósł wielki sukces, przeszedł, awansował z tych przedmieść Nowego Jorku, gdzie jego ojciec już był milionerem, ale on stał się miliarderem, ale to jest taki styl, który on uprawia, tej polityki. To niekoniecznie tym mocarstwom europejskim jest smak, kiedy on tam, no to z tą manierą tego nowojorskiego dewelopera poucza ich i tam mówi, no co zrobiliście, znowu tam za mało wydajecie tych pieniędzy w budżecie.
Posłuchaj, Radku, a co powiesz na taką kwestię, bo ty bardzo często na naszym kanale, na moim kanale, w naszych rozmowach odwołujesz się do tego, że coś jest niegodne polskiego inteligenta. To jest jedna z tych fraz, która często się pojawia w twoich ustach. I ja się zastanawiam, jak to jest z tymi relacjami polsko-amerykańskimi. No bo z jednej strony jest rzeczywiście ten bardzo tak merkantylnie, handlowo nastawiony Donald Trump, z czym ja nie mam najmniejszego problemu, bo taka w dużej mierze jest polityka międzynarodowa, ale z drugiej strony są panie te polskie inteligenty.
I no oni nie mieści tam... się. Ten kandydat się nie mieści w etosie, jest niegodny.
No właśnie.
To na pewno.
Ale to jest jakaś kompletna niekompatybilność, no bo my tutaj Kościuszko, za wolność waszą i naszą, a tu przychodzi Trump i mówi, tu kupcie to, kupcie to, kupcie to, to dostaniecie tamto.
No, znaczy tak, ja od razu mówię, to może nie wiem, czy akurat twoich widzów zbulwersuje, no ciebie akurat myślę, że nie zbulwersuje, bo już tu sam określiłeś się, że nie mieścisz się w tym konsensusie godnym polskiego inteligentna. Na pewno nie mieści się w nim Donald Trump i on traktuje politykę międzynarodową w sposób bardzo transakcyjny i to ma swoje zalety, no bo chłop jest prosty, tam mówi, chcę tego i tego, tu macie budżet obronny podnieść tam do 2 czy 3% i potem sprawdza to w tych tabelkach i jak jest 3%, to was bronimy, jak nie ma 3%, nie bronimy. No, problem tylko polega na tym, że czasami ta rzeczywistość międzynarodowa staje się zbyt skomplikowana, złożona i problem moim zdaniem może polegać na tym, że on potrzebuje pozyskać sojuszników i nie tylko polskich inteligentów, tu będzie mu bardzo trudno, ale on się bez nich może obejść, tak? Może się obejść bez polskiego inteligenta, który jest przeciwny, nie lubi tego stylu bycia Donalda Trumpa, tego stylu nowojorskiego dewelopera, który ma niesamowity ciąg na bramkę, też powiedzmy sobie szczerze, bo jednak po 4 latach wraca, no to też trzeba docenić. Natomiast jak ja tak rozmawiam z Azjatami, to im się na przykład inna rzecz nie podoba, że Trump jest kompletnie nieprzewidywalny, nie wiadomo co zrobi i że on nie opiera się o sojuszników. On wychodzi z tym Excelem, z tą tabelką i mówi to i to, a jak nie, no to spadajcie. Generalnie to mniej więcej jest tego typu postawa. I część tam rzeczywiście, jak to mówił Holubek, wstaje i wychodzi, ale część potem się namyśla i wraca, ale w czasie tej pierwszej kadencji no były takie historie, że jednak no, niektórzy nie wrócili. Na przykład Turcja moim zdaniem, no dzisiaj jest takim krajem, która jest czołową armią NATO, ale mówi rzeczy bulwersujące, na przykład na szczycie BRICS w Kazaniu powiedział Erdogan, że jego zdaniem 20-wieczny ład światowy jest niesłuszny, niesprawiedliwy i trzeba go zmienić. No mówimy tu o jednym z głównych sojuszników i on mówi to otwartym tekstem, zdarzało mu się mówić rzeczy jeszcze bardziej bulwersujące, to nie jest może nic zaskakującego w ustach Erdogana, ale troszkę jakby ta metoda Trumpa nie działała, że wychodzę z tabelką, przedstawiam tu wyliczenia i albo wchodzicie, albo jak Gustaw Holubek wychodzicie i z tą nadzieją, że powrócicie, ale część nie powróciła moim zdaniem i to był ten
jeszcze
problem.
O szczycie w Kazaniu jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać, od razu tutaj daję znać.
Tak, ale jeżeli, żeby powiedzieć, czym się różni Kamala, bo czym się różni Kamala, bo Kamala będzie głaskać i Joe Biden też tak próbował, na ile mógł i na ile starczało mu jeszcze siły i energii, że słuchajcie, no może to przemyślimy, musimy tu zbudować koalicję, zbudować jakiś szerszy front. I to próbowała robić administracja demokratów. No Trump tego nie będzie robił, natomiast w przypadku Chin to się nie zmieni, bo ta rywalizacja będzie. No zobaczymy, kto to będzie skuteczniejszy. Natomiast już puentując to, bo jest wiele ciekawych tematów, o których chcemy porozmawiać, dlatego aż nawet, ale przedem ci słowo, żeby ten temat jakby trochę skonkludować, czy zamknąć taką, spiąć klamrą. To wydaje mi się, że tu nie jest ważne nawet na tyle, kto wygra, tylko co się wydarzy w samych Stanach, bo Azjaci na przykład źle to znoszą, rozmawiam trochę z Azjatami i oni źle znoszą tą niepewność, ten chaos, że nie wiadomo, kto wygra i nie wiadomo, co zrobi, nie wiadomo, czy przegrany w ogóle zaakceptuje wynik tych wyborów, no że Stany są tym światowym liderem, są sąsiadem dla wszystkich i nie wiadomo, co zrobią i nie wiadomo, co się tam stanie w listopadzie, co się stanie w styczniu, że to zajmie im parę miesięcy, zanim oni wiedzą już, kogo wybrali, on zostanie tam uznany, skompletuje tą administrację i to źle znoszą inne mocarstwa. Teraz jeszcze też Japonia się posypała, bo od kilkudziesięciu lat po raz pierwszy no, nie zebrała większości ta partia, tam był krótki taki moment, próbowano zaostrzyć politykę, ale po prostu rozsypała się scena polityczna w Japonii i to też jest tutaj wielkim problemem dla Stanów, a Stany są zajęte teraz samymi sobą i będą prawdopodobnie zajęte przez kilka kolejnych miesięcy. I to może być wielki problem, dużo większy z punktu widzenia różnych krajów niż to, czy wygra Donald Trump niż i Kamala Harris, bo takie zagrożenie widzę na horyzoncie, które się pojawia.
A to tutaj mi przychodzi do głowy jeszcze jedna kwestia, bo jak mówisz o tym, że dla Azjatów, ja rozumiem, że przede wszystkim pewnie masz na myśli tutaj Chińczyków, jest problemem to, że będzie chaos po wyborach.
Nie, dla Chińczyków to bardzo dobrze, dla Pekinu to bardzo dobrze. Myślę bardziej o Japończykach, Koreańczykach i innych.
Rozumiem, ale chodzi mi, właśnie ja myślałem tu głównie o Chińczykach w tym sensie, że te, no można powiedzieć, wady wbudowane w system demokratyczny, jeżeli to można nazwać wadą, może zjawiska wbudowane w system demokratyczny, dla takich państw jak Chiny są takim memento, żeby jednak nie iść w stronę demokratyzacji. No bo co się dzieje, jak mamy te demokracje? No właśnie wybory, gdzie nie wiadomo, kto wygra, trudno na tym budować politykę, potem wygra, ale może zakwestionuje, a może w ogóle sprawa trafi do Sądu Najwyższego i zamiast się zajmować budowaniem i ugruntowywaniem własnej pozycji międzynarodowej, cała elita się będzie zajmowała rozstrzyganiem, kto tak naprawdę w ogóle rządzi w tej Ameryce.
No, coś w tym jest, dlatego może wypowiem te skandaliczne słowa właśnie w podcaście Łukasza Warzechy, bo tu można. Nie. Wydaje mi się, że demokracja ma jednak duży problem i to na całym świecie, bo faktycznie zaczynamy zmierzać w stronę idiokracji. Nawet już postawiliśmy taką tezę, że w Polsce tu już jesteśmy w idiokracji i zaczęliśmy się w niej urządzać. I teraz pytanie jest, co stanie się w Stanach Zjednoczonych, bo te mechanizmy, o których mówisz, demokratyczne, które kiedyś były produktywne, które kiedyś funkcjonowały, przestały dobrze funkcjonować. Znaczy one zaczynają odwracać uwagę opinii publicznej od ważnych spraw, nie pomagają rozwiązywać tych głównych problemów strategicznych, tylko odwracają uwagę, często tworzą jakiś wirtualny świat albo komplikują wręcz rozwiązywanie tych problemów. I z punktu widzenia oczywiście kierownictwa chińskiego, no to jest jakby potwierdzenie tej tezy, że zobaczcie, no są systemy skuteczniejsze niż demokracja, na przykład nasz system, którego nie jesteście w stanie i tak wcielić w życie, bo jednak Chiny to jest kilka tysięcy lat tradycji biurokratycznych, to jest specjalna, to nie jest tak, że ten kraj się zaczął w 1949 roku, tam była najbardziej w cywilizacji zachodniej, to chyba Bizancjum było podobne do Chin, ale ono zniknęło. I my nie do końca rozumiemy model chiński, Chińczycy strzegą tego modelu, oni wcale nie chcą go implementować, tu Polacy się bronią, bo uważają, że zostaną poddani sinizacji i tak dalej. Chińczycy nawet sami wybrali, nasz model jest najlepszy i proszę bardzo, to jest dowód. No, Amerykanie się kłócą, nie mogą wyłonić jednego prezydenta, nie mogą go uznać, kłócą się o fałszerstwa wyborcze, bo przecież mogą się pokłócić o te głosy wysyłane w kopertach pocztą, że za dużo ich było albo za mało. To będzie bardzo ważne z punktu widzenia Pekinu, co się wydarzy po wyborze i czy przegrany uzna władzę, uzna werdykt, uzna wynik wyborów, uzna, że wybory były uczciwe, bo jeżeli nie, to jest zamieszanie w Stanach, to jest chaos. No a sądzę, że Pekin się tym nie zmartwi akurat, bo uzyska ideologiczne potwierdzenie jakby słuszności swojej drogi rozwojowej, swojego modelu. Uzyska czas też, bo Ameryka zajmie się sama sobą i Pekin będzie miał inicjatywę strategiczną przez ten czas, przez który Ameryka będzie się zajmować sama sobą. No a poza tym Pekin już wie, że niezależnie od tego, czy będzie to Harris, czy będzie to Trump, bo oboje mają swoje wady i zalety z punktu widzenia Pekinu, ale niezależnie od tego, kto będzie, to wiadomo, że Chiny muszą się skupiać na sobie, na swoim modelu i że oni mają swoją robotę do wykonania i oni na dobrą sprawę nie zwracają uwagi na to, co się stanie w Stanach, znaczy kto będzie, bo wiedzą, że i tak będą musieli z nim rywalizować, że on będzie rywalem, będzie oponentem, będzie przeciwnikiem. Natomiast bardzo ważne będzie to, jaki będzie scenariusz. Jeżeli będzie to wyraźne zwycięstwo jednego z kandydatów, na co się nie zanosi, kiedy jeszcze teraz rozmawiamy, to jest gorszy scenariusz dla Pekinu, bo on jest, wzrasta prawdopodobieństwo, że będzie uznany ten wynik, będzie powszechny konsens w Stanach, że to nie wzbudzi żadnych kontrowersji. No ale wiemy, że chyba scenariusz szykuje się trochę inny, że będzie to niewielka różnica i że ten wynik może być kontestowany. No ale to już pewnie jak Państwo być może oglądacie naszą rozmowę, to już wiecie, co dzieje się w Stanach, jaki jest ostatecznie wynik i jak wielka jest różnica między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, kto wygrał i z jak dużą przewagą.
No emisja tego odcinka jeszcze przed wyborami, ale być może niektórzy dopiero zajrzą właśnie już po ogłoszeniu rezultatów, to porozmawiajmy teraz o innym wydarzeniu, które ma oczywiście związek, jak to w polityce międzynarodowej wszystko się jakoś tam wiąże ze wszystkim, ale tutaj ten związek jest nawet, bym powiedział, no może nie bezpośredni, ale bardzo bliski. Myślę tutaj o wydarzeniu, które w polskich mediach ledwo zostało zaznaczone i wcale mnie to nie zaskakuje, bo polskie media głównego nurtu mają taką tendencję, żeby powtarzać pewną mitologię, zwłaszcza na temat Rosji, czyli Rosja na marginesie, Rosja wyizolowana. No więc pomiędzy 22 a 24 października odbył się w Kazaniu doroczny szczyt państw BRICS. Na tym szczycie obecni byli przywódcy 36 krajów. Nawet przyjechał Antonio Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zresztą on był też na szczycie w ubiegłym roku i już wtedy go za to spotkała krytyka. Teraz też był za to krytykowany, ale był. No i oczywiście brylował tam Władimir Putin na tym szczycie. Ty wspomniałeś już krótko o nim, mówiąc o ciekawej wypowiedzi prezydenta Erdoğana na temat porządku światowego. Powiedz coś więcej, bo pewnie się temu szczytowi blisko przyglądałeś. Ja powiem tylko, zaznaczę tylko taką linię argumentacji czy komentarza, która się zawsze pojawia przy okazji bloku państw BRICS i szczytów BRICS również, to znaczy, że nie traktujmy tego bloku jako równoważnika Unii Europejskiej, czy NATO, czy jakiegokolwiek innego ścisłego sojuszu, bo te państwa w gruncie rzeczy bardzo dużo jednak dzieli i one na razie nie są zdolne do jakiegoś ujednoliconego, bardzo zinstytucjonalizowanego działania. Ale jednocześnie Władimir Putin na tym szczycie wspominał, że tam chyba 30 bodajże 4 kraje chcą się dostać do BRICS. Więc już dawno ta liczba krajów, od których wzięła się nazwa bloku BRICS, czyli to jest 5 państw, już dawno została, czy zostanie wkrótce przekroczona.
No właśnie, ja nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa zamieniła się w chłostanie polskiego inteligenta.
A dlaczego nie? Ale
wiem, że pan gospodarz byłby zadowolony, gdyby to poszło chyba w tą stronę. I poniekąd jestem też zmuszony do tego, bo dzieje się tak wiele rzeczy, które są właśnie niegodne polskiego inteligenta. Jedną z nich jest BRICS i też mam wrażenie, że jeszcze wcześniej mieliśmy do czynienia ze spotkaniem w Berlinie, gdzie spotkała się połowa G7, tu ku wielkim oburzeniu i też rozczarowaniu Polski, że Polski tam nie było, chociaż prezydent Duda chyba był bardziej rozczarowany tym, że nie było Ukrainy. tak mniej więcej zinterpretowałem jego wypowiedź.
O, już, tak naprawdę... już widzę, przepraszam, te złośliwe komentarze. Czy to jest prezydent Polski czy Ukrainy?
No, no tak, tak, ale to z, do, możemy dotrzeć do tej wypowiedzi i on tam mówi o tym, że obawia się tych scenariuszów, które muszą być obawiane, które będą omawiane, skoro, skoro nie zaproszono na to spotkanie Ukrainy. To co tam takiego jest uzgadniane, że nie można było Ukrainy zaprosić, ale wydaje mi się trochę niezręcznie to wyszło, bo on jakby, Ukraina przecież sama sobie czasami świetnie daje radę w tych potyczkach dyplomatycznych i nie wiem, czy potrzebuje do tego, żeby ktoś za nią protestował, ale po kolei może, żebyśmy się tak z tym wszystkim rozprawili. No więc ja mam wrażenie, że ocena BRICS, jaka dominuje w polskiej przestrzeni publicznej, jest de facto tak na dobrą sprawę perspektywą rosyjską, tylko że odwróconą. Czyli to, co mówi Putin, jak Putin coś mówi, on bryluje rzeczywiście, że tu Rosja wyszła z izolacji międzynarodowej, że BRICS jest blokiem, sojuszem antyzachodnim, spójnym i tak dalej, to my mówimy to samo, tylko że przeciwnie. Ja się trochę obawiam, bo mam wrażenie, że Putin ma jakieś klucze do umysłu gdzieś polskiego inteligenta, że jak on coś powie, to na znak protestu my powiemy na odwrót. Czyli on jakby wiedząc już, jakby on wiedząc, że ten mechanizm działa, ma te kluczyki i może teraz moim zdaniem wiele rzeczy ustawiać. I trochę, przyznam szczerze, jako osoba interesująca się tym światem pozaeuropejskim, tak jak rozmawiamy o polityce międzynarodowej, to budzi to moją obawę, bo mam wrażenie, że Putin coś zdefiniuje, on coś określi i on już wie, że w Polsce to będzie na odwrót. No to jest bardzo łatwy mechanizm, wydaje mi się, że powinniśmy się trochę przed tym bronić, jakby to po pierwsze. No i mamy G7, które walczy z BRICS jakby i to też mówimy Zachód, cały Zjednoczony Zachód, czy mówimy Unia Europejska, ale tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to jest G7, a jak naprawdę będzie przychodzić co do czego, to mam wrażenie, że to będzie USA, co ciekawe Francja, Niemcy, Wielka Brytania, to będzie to ścisłe jądro Zachodu. No ale BRICS teraz się rozszerza i tu rzeczywiście robi się no w tym sensie niebezpiecznie, bo my to też tak bagatelizujemy, a no BRICS, że to tam po prostu spotykają się, że to jest taki klub dyskusyjny, że oni nic nie zrobią, ale to jest szeroka koalicja państw, które uważają, tak się to, co powiedział Erdogan, akurat od niego może byśmy się tego mniej spodziewali, że on to powie, że XX wiek ustanowił pewien układ, który jest niesprawiedliwy, jest niedoszacowany, nie odpowiada już realiom współczesnego świata i mamy do czynienia z wielką rewolucją geopolityczną, która polega na tym, że świat globalnego południa doszedł do głosu. Czy tam oni no, wzbogacili się, mają też, weszli na pewien...
Słuchaj, to jest trochę powtórzenie przecież chińskiej narracji, bo jak myśmy w naszym programie też kilkakrotnie omawiali różne oświadczenia, które podpisywał również sam Xi Jinping i tam bardzo często się pojawia taka narracja, że oczywiście dążymy do pokoju, ważne jest to, żeby wszystko działało zgodnie z prawem międzynarodowym, to jest zawsze bardzo podkreślane, ale jednocześnie jest podkreślane, że nie można się zgodzić na to, żeby jakieś jedno państwo decydowało, czy dwa, że to musi być bardziej zrównoważony układ, więc to jest odbicie chińskiego sentymentu, to co Erdoğan powiedział.
No tak, znaczy tam te wszystkie kraje łączy to, że oni chcą rewizji porządku międzynarodowego i to jest wielka rewolucja, bo chce tego Rosja, która ma swoją narrację, swoją opowieść i do tego doprowadza też poniekąd swoimi działaniami. Chcą tego Chiny, chcą tego nawet Indie, mam wrażenie, które próbujemy jako Zachód odciągnąć do tego stopnia, że Polska stała się też strategicznym partnerem Indii, próbujemy Indie odciągać. Więc tu też nie zgadzam się z tym, że to jest jakiś sojusz autokratów, monarchów, bo też jest wiele monarchii, tam jest wiele autokracji, ale Indie są największą gospodarką świata i też w tym BRICS są i nie zamierzają tego BRICS-u opuszczać, też widzą korzyści z uczestnictwa w tej platformie. I oni wszyscy chcą zmienić układ po prostu sił w świecie w organizacjach międzynarodowych, to jest jeden z postulatów i uważają, że Zachód już nie jest tym Zachodem, którym był, że to, co dzieje się na Zachodzie, już nie nadaje tonu społeczności globalnej, że to się musi zmienić. I to jest wielka rewolucja, która się odbywa w XXI wieku.
A gdzie w tym wszystkim, powiedz mi, gdzie w tym wszystkim są właśnie, bo mówisz o Indiach tutaj, ale gdzie w tym układzie są Chiny i najważniejsze może z naszego punktu widzenia, gdzie w tym jest Rosja? Znaczy, czy to jest tak, jak niektórzy twierdzą, że BRICS to jest w dużej mierze zabawka i pole do działania Rosji, Chin oczywiście, może przede wszystkim Chin, ale Rosji też, czy pozycja Rosji w tym układzie jest już no, raczej pośrednia, jak ty to interpretujesz?
No to się jeszcze okaże, bo ja uważam, że to jest dynamicznie kształtujący się nowy porządek świata i niewątpliwie, no odważam się nawet użyć takiego sformułowania, dlatego że nie uważam BRICS-u za klub dyskusyjny, to po pierwsze. Po drugie, każdy z tych krajów stara się ciągnąć BRICS w swoją stronę. Zresztą temu też się nie ma co dziwić, no to może bulwersować, jest często przedstawiane w Polsce jako zarzut, ale może już się z tym nie rozprawiajmy. Każdy z tych krajów chce BRICS uczynić narzędziem swojej polityki i tak jak wspomniałeś, Putin też to robi, no, czy pokazuje, że Rosja nie jest izolowana. No zobaczcie, niby jesteśmy izolowani, a przyjeżdża 30 kilku przywódców światowych i Putin gra na nosie Zachodowi i mówi, no odcięliśmy się od Europy, ale zobaczcie, jakich mamy partnerów. I Chiny, i Indie, i Iran, i wielu jeszcze innych, i Turcja. Co prawda nie Arabia Saudyjska, bo ta ma problem z przystąpieniem do BRICS, bo miała przystąpić, ale nie przystąpiła na razie, ale też nie wystąpiła, w związku z tym nie przyjechał Mohammed bin Salman, to był największy nieobecny książę Mohammed bin Salman, tylko przyjechał szef dyplomacji saudyjskiej, ale Arabia jakby bierze udział w obradach, czyli to bardzo ważny kraj, Arabia Saudyjska, nie wystąpiła. Argentyna wystąpiła, Javier Milei wystąpił, jak tylko został prezydentem, więc teraz stworzono taką specjalną formułę krajów kandydackich, które nie od razu są przyjmowane, żeby uniknąć tego zamieszania, które spowodowała Argentyna i poniekąd też Arabia. I przyjęto teraz już w pierwszym rzucie Algierię. To była niespodzianka, bo nie sądzono, że akurat Algieria zostanie przyjęta. Przyjęto Nigerię, to jest ogromny kraj afrykański. Nie przyjęto Wenezueli. Tutaj weto zgłosiła Brazylia, więc doszło do kłótni. Nawet już do tego dochodzi, są kraje, które chcą być w BRICS, ale nie są dopuszczane. Interesuje się Wietnam, Kazachstan, Azerbejdżan, Indonezja, więc tu jest mnóstwo tych kandydatów. I przyjęto Ugandę. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo Uganda ma bardzo ostre prawo anty-LGBT i w pewnych kwestiach nawet karze śmiercią za akty homoseksualne, na przykład jeżeli dochodzi do gwałtu, i została odcięta od finansowania Banku Światowego, który nie akceptuje no, czegoś takiego, co w świecie liberalnego Zachodu jest no, niedopuszczalne.
Czyli tutaj mamy jakby, to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje inny trochę ten taki polityczny czy światopoglądowy wymiar BRICS. I to jest w ogóle, to mi się od razu kojarzy z tym, jak Rosja się też próbuje przedstawiać. Ja uważam, że to jest całkowicie fałszywe oczywiście i złudne, ale wiem, że też jest sporo osób w Polsce, które się na to niestety dają nabierać, która się próbuje przedstawiać jako strażnik konserwatywnych wartości. No to od razu mam skojarzenie z tą sytuacją.
No tak, bo tu stworzono szybką ścieżkę dla Ugandy. Nie było chyba jakichś innych, tak sądzę, powodów, żeby ten kraj przystępował jako pierwszy spośród tych kilkudziesięciu kandydatur aplikacji złożonych do BRICS i tak zwany show of interest, to są kraje zainteresowane, a Ugandę wciągnięto szybko. Dlaczego? Dlatego, że Uganda była ukarana przez Bank Światowy za swoje bardzo, nie wiem, homofobiczne czy też anty-LGBT prawo, które karze, penalizuje czy ściga społeczność LGBT w Ugandzie i prezydent tego kraju mówił, no takie są nasze tradycje, my chcemy to robić w ten sposób, a to jest nie do przyjęcia z dzisiejszą liberalnym światopoglądem zachodnim, który z kolei wyrażają instytucje, które powstały w XX wieku. I one mówią, nie damy wam pieniędzy na projekty rozwojowe, jeżeli będziecie zachowywać się w taki barbarzyński z naszego zachodniego liberalnego punktu widzenia sposób. I Uganda została odcięta od tych środków, no i teraz szybko ją wciągnięto do BRICS, moim zdaniem właśnie, żeby pokazać, że zobaczcie, nie jesteście sami i tego i kraje, właśnie te niezachodnie, które nie przestrzegają już teraz nie ideałów polskiego inteligenta, tylko pewnych standardów i norm, z czym zresztą nawet i w Polsce się zdarzały w pewnym momencie problemy. Jeżeli nie przestrzegają tych zasad, no to właściwie ten system światowy ich odrzuca, no bo Zachód ma tam tak duże wpływy, że może takie kraje izolować, nakładać sankcje na nie i tak dalej. I teraz te wszystkie kraje BRICS, one się jakby próbują tutaj zebrać, żeby sobie no, z tym poradzić jakby, tak? Czy żeby stworzyć dla tego przeciwwagę. I no i Rosjanie
to przedstawiają. A jak wygląda, powiedz mi, sprawa właśnie z tą, o trochę już o tym mówiłeś, ale na ile ten blok właściwie jest spójny? Tutaj takim kryterium, które się często pojawia, i ciekaw jestem, czy na tym szczycie też była w ogóle o tym mowa, które się często pojawia i jest przytaczane jako dowód tego, że właśnie tej spójności brakuje, jest kwestia jakiejś wspólnej waluty, a przynajmniej wspólnej waluty do rozliczeń, że tego nie ma ciągle, że były takie propozycje, że to się właściwie nie udało. No, gdyby taka wspólna waluta krajów BRICS powstała, w której one wszystkie by się chętnie rozliczały, no to wtedy by można powiedzieć, że ta ekonomia, finanse są taką bardzo silną podstawą rzeczywiście do wspólnych akcji, że to już jest mocny, solidny, wspólny fundament. A póki tego nie ma, no to każdy sobie może odejść w swoją stronę.
No właśnie, tutaj słuchaj, w naszej ostatniej rozmowie wyliczyłeś 27 różnego rodzaju konstelacji w wyborach prezydenckich w Polsce. Gdybym ja miał podejść poważnie do tematu, to też bym musiał takich 27 wskazać rozbieżności, a pewnie to i tak byłoby za mało, bo ich jest dużo więcej. No tak, tak pokrótce, rzeczywiście ideą BRICS-u jest osłabienie dolara amerykańskiego. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę wojna na Ukrainie jest wojną o dolara, bo ona uruchomiła pewne procesy, które rozgrywają się daleko poza Europą, więc my tu w Polsce sobie siedzimy i albo się zajmujemy alkotubkami, albo się zajmujemy lufami do czołgów i uzbrojeniem na polach bitewnych Ukrainy, a tak naprawdę gra idzie o to, na ile Ameryka będzie miała tą moc, bo ma dolara, więc może nakładać sankcje na poszczególne kraje, czy może je izolować międzynarodowo, i to jest kontrakcja. I Rosja tu oczywiście idzie w pierwszym szeregu, bo sama ją to dotyka. Chiny się chowają, Chiny nie chcą być objęte tymi sankcjami, mam nadzieję, że puszczają przodem niektóre kraje, ale też są tym procesem zainteresowane. I to jest jakby jedna rzecz. Teraz im bardziej będzie się BRICS rozszerzał, tym bardziej może on, tak jak Unia Europejska, trochę tracić na spójności. To się przytrafiło wielu organizacjom czy formatom międzynarodowym. Jeżeli ten proces będzie przebiegał za szybko, to rzeczywiście BRICS może w tą pułapkę wpaść. To jakby po drugie. I mnóstwo jest konfliktów, przede wszystkim Indie, Chiny. I tutaj troszkę to przemknęło tak przez nasze media, nie zostało zauważone, ale uregulowano sprawę konfliktów na granicy i jest jakby ustalona sprawa patrolowania między Chinami a Indiami tej wspólnej granicy w Himalajach.
To jest chyba ogromny postęp w ogóle, czy bardzo ważne wydarzenie.
To się jeszcze okaże i to jak zawsze przy tego typu wydarzeniach, no możemy powiedzieć, że to jest dyplomatyczna gra, że dyplomaci się spotkali, uścisnęli sobie ręce, uśmiechnęli się, zajrzeli sobie głęboko w oczy i tyle. I jak będzie dalej, zobaczymy. Ale jeżeli to się utrzyma, to znaczy, że ten konflikt indyjsko-chiński został załagodzony. A gdyby tak się stało, to dla BRICS ma ogromne znaczenie, bo to był główny konflikt po tym Indie-Chiny i różnego rodzaju właśnie żale i pretensje ze względu na ten nieuregulowany spór graniczny i te starcia na pałki i kamienie, w których zginęło bardzo wielu strażników chroniących tej granicy, z obu stron zresztą. I to by było taki, można powiedzieć, taki nawet game changer, taki punkt zwrotny, który troszkę przeszedł, mam wrażenie, bez echa w Polsce. Ale teraz tak, jeżeli spojrzymy na ten świat, no ja to mówię, że globalne południe naciera. Jeżeli spojrzymy, nawet nie wiem, no w Polsce wszyscy się zorientowali, że na Igrzyskach Olimpijskich, no tam, że ten nasz system w ogóle nie działa, ci działacze jeżdżą tam w 30 osób, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego się okazuje, że dużo zawodników i zawodniczek z globalnego południa, bo to już nie są takie kraje, które nie są w stanie na przykład przygotować swoich zawodników. I w klasyfikacji medalowej to widać. I we wszystkim to widać, że nacierają te kraje globalnego południa, że to już nie jest tak, że oni gdzieś tam za miskę ryżu pracują na polach, że są pewne enklawy nawet, jeżeli to nie jest, powiedzmy, rzeczywistość krajów rozwiniętych, ale są enklawy, gdzie oni są w stanie osiągać gdzieś globalny poziom w pewnych dziedzinach. Ale jeśli spojrzymy na strukturę BRICS, to tu Chiny dominują kapitałowo, technologicznie i tak dalej, i tak dalej. I jest konflikt, moim zdaniem, między Chinami a resztą świata trochę, że szczególnie Indie, inne mocarstwa się obawiają, a poszczególnie kraje globalnego południa też tego nie chcą, żeby za bardzo Chiny to zdominowały, żeby zdominowały kapitałowo, żeby ta waluta rezerwowa, żeby zamiast dolara to był yuan. Nawet sami Chińczycy, mam wrażenie, że tego nie chcą, wiedzą, że to trzeba robić powoli, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że to chodzi o to, żeby osłabiać dolara, przechodzić na inne waluty, przychodzić na rozliczenia w walutach lokalnych, ale nie rzucać wyzwania dolarowi tak od razu. Ale tu są problemy, bo Rosjanie oczywiście idą w pierwszym szeregu i już przeszli na takie rozliczenia, na przykład z Indiami, więc dostali mnóstwo rupii za swoje surowce. No nie wiadomo, czy Indusi właśnie co z tymi surowcami robią. Niektórzy twierdzą, że oni tylko po prostu pośredniczą i wysyłają, w ogóle rozdzielają to, jakby dystrybuują na cały świat, ale zapłacili za to rupiami, więc Indusi się cieszą podwójnie, bo dostają po zniżkach tą ropę, zarabiają, jeszcze ją redystrybuując po świecie i płacą rupiami. Ale Rosjanie co z tymi rupiami mają teraz zrobić? Co kupią za te rupie? No tu się pojawia taki problem w BRICS. No i jeszcze inne są tutaj źródła konfliktów między Arabami a Iranem chociażby. Tutaj niby Chińczycy pogodzili, ale Arabia teraz znowu nie przystępuje do tego BRICS, no bierze udział w obradach, ale formalnie nie jest tym członkiem, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, teraz niedawno przystąpił Egipt, teraz Algieria. To powiedzmy te kraje są mniej skonfliktowane z Iranem ze względu na położenie geograficzne, ale ten konflikt też może być. No i teraz mamy już konflikt Brazylii z Wenezuelą, bo Brazylia chce chyba Boliwię wpuścić, ale nie chce Wenezueli na przykład, a Wenezuela bardzo chce do BRICS. No i
o co tam właściwie chodzi? Dlaczego taka jest jakaś animozja między Brazylią a Wenezuelą?
No nie wiem właśnie, dlaczego Brazylijczycy stwierdzili, że chyba Wenezuela nie spełnia tam określonych standardów. Oni mają zresztą chyba konflikty też między sobą nieuregulowane i Brazylia, wykorzystując ten status członka założyciela, bo ona jest jednym z pięciu członków założycieli.
Ona jest literką B w tej nazwie.
Tak, właśnie o BRICS się zaczyna od Brazylii, bo B jak Brazylia. Chcieli bardzo Argentynę, ale w Argentynie to się zmieniło. No i zobaczymy, jak będzie ta organizacja ewoluować, bo już mamy Turcję, która jest krajem NATO i też złożyła Turcji aplikację, więc prawdopodobnie Turcja też pojawi się w BRICS. To też oznacza no, gdzieś tam osłabianie tego Zachodu, no w tym sensie, że jeżeli czołowa armia NATO mówi, że świat XX wieku jest światem niesprawiedliwym. I ja Turcję nawet rozumiem, bo ona od kilkudziesięciu lat się ubiega o członkostwo w Unii Europejskiej i bez skutku. No to w końcu się Turcy zdenerwowali.
Ta aplikacja turecka chyba jest w ogóle martwa już, bo nie wiem, formalnie ona nie została
wykonana. W Unii Europejskiej, bo w BRICS...
W Unii Europejskiej, to mam na myśli. No to jest w ogóle ciekawa rzecz znowu, no przepraszam, ja tutaj znów muszę o tym powiedzieć. Sprawa jest dosyć fundamentalna, to znaczy do rodzaju, no nie chcę powiedzieć sojuszu, bo on już nie jest to sojusz, ale pewnego mechanizmu, który jest królestwem chińsko-rosyjskim, mówiąc umownie, przystępuje jeden z największych, najważniejszych państw, jedno z najważniejszych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, a u nas w ogóle jest jakby, w ogóle nic się nie wydarzyło, nic się nie stało.
Nie, no to włożyłem kij w mrowisko trochę, co było oczywiście niegodne też polskiego inteligenta, no i mówiąc o tym, że moim zdaniem była to bulwersująca wypowiedź z punktu widzenia Zachodu. No ale otrzymałem wytłumaczenia, że to nie jest nic zaskakującego i że to nie pierwszy raz coś takiego się zdarzyło i że Erdogan, albo były jeszcze inne wypowiedzi, że Erdogan walczy o interes swojego kraju. No ale to nie zmienia faktu, bo operujmy to arystotelesowską logiką, to nie zmienia faktu, jest to bulwersujące z punktu widzenia Zachodu. Bo że on definiuje interes Turcji tak, jak definiuje, to okej, no dobra, w porządku, ale to, że on już mówił wcześniej i że to nie jest nic nowego, to w porządku, ale to jest bulwersujące z punktu widzenia Zachodu, no bo jest kraj, który jest jednocześnie w NATO, jest niektórzy mówią, że to jest druga armia NATO nawet, a jednocześnie mówi, że system Zachodu jest niesprawiedliwy, ten dwudziestowieczny wymaga rewizji, wymaga zmiany i składa aplikację do BRICS. No, przy czym jeszcze Turcja miała starcia też graniczne z Rosją, tak? Były takie starcia rosyjsko-tureckie, więc to jeszcze bardziej pokazuje, że BRICS nie jest spójnym jakimś blokiem, tak jak to przedstawia Władimir Putin i my też to tak przedstawiamy, że BRICS nie, bo tylko że na odwrót, bo jak Putin mówi, że to jest zwarty, spójny blok, to my mówimy, że który niczemu nie nagradza, bo że to jest zwarty, spójny blok, który jest zagrożeniem dla Zachodu, że to jest antyzachód. Tam jest wiele różnego rodzaju sprzecznych interesów, no ale Turcja tutaj jest takim papierkiem lakmusowym trochę, czyli BRICS pokazuje, że może osłabiać, czy może doprowadzać do erozji. To jest troszkę też taka rosyjska, powiedziałbym, strategia, doprowadzać do erozji struktur zachodnich, na przykład wyciągając Turcję. Bo sytuacja zacznie być naprawdę skomplikowana. Jak Turcja będzie i w BRICS, no to oczywiście tam się mówi, że to jest blok gospodarczy, platforma tam wymiany myśli i tak dalej, klub dyskusyjny, i jednocześnie będą w NATO. To trochę się robi, już moim zdaniem komplikuje to sytuację.
No robi się takie powiedziałbym, no, mocny rozkrok, o, tak by to
mocny rozkrok, określić. Ale mam dobrą wiadomość, no Węgry na razie nie aplikują do BRICS, więc pewnie za jakiś czas się tym zainteresuje Orban Viktor. Na razie wysyła misję do Czadu, 200 milionów dolarów przekazuje na misję humanitarną i wysyła węgierskich żołnierzy. Zapowiedział, że Węgry po prostu wchodzą do Czadu. No mamy taką sytuację i tu ambicje po prostu tego środkowoeuropejskiego polityka są nieprawdopodobne. Wysłanie żołnierzy do Czadu, pomoc w stabilizacji, to jest deal węgiersko między rządem Węgier a Czadu, i też 200 milionów dolarów na jakieś projekty humanitarne. Czyli Węgry chcą być graczem w Afryce Środkowej, no chcą próbować.
To jest niezłe. Znaczy ja muszę powiedzieć, że jak ty to mówisz, używając tutaj węgierskiej kolejności, Orban Viktor mnie wielokrotnie zaskakiwał jako człowiek o ogromnych ambicjach i taki, który właściwie wydawałoby się, że jak na skalę kraju, to on się jakby w ogóle nie przejmuje tą skalą swojego kraju, który jest przecież jednym z no mniejszych jednak, czy powiedzmy no średnich państw europejskich, to
no tak, nie ale
mnie zaskoczyłeś po raz kolejny, właściwie Orban Viktor mnie zaskoczył po raz kolejny.
No ale teraz pytanie do ciebie, jako znawcy polityki polskiej, czy gdyby ktoś wydał 200 milionów dolarów na jakieś misje w Czadzie, czy nie zostałby natychmiast wyśmiany i zmemizowany? Już sobie wyobrażamy te latające po internecie memy, a co tam dali Czadowi jakieś pieniądze, ale Czad i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że mogłoby się, to nawet by się nie skończyło na tym, tylko patrząc jak wygląda dzisiaj polska polityka, to by się mogło skończyć jakąś specjalną komisją, prokuraturą i jeszcze aresztem tymczasowym dla tego, kto by tam postanowił takie
ale
pieniądze.
Ale jeszcze w czasach rządów, czy dopiero po zmianie rządów?
Nie, no po zmianie, oczywiście, po zmianie, wiadomo. Wiadomo, jak to działa.
Ale to być może na Węgrzech też się to tak skończy, bo tam zdaje się, że chyba już po raz pierwszy Fidesz zaczął mieć gorsze sondaże. Zaczęły się takie pojawiać, w którym traci większość, więc nie wiadomo, czy tam takie komisje przez następne 10-20 lat nie będą działać na Węgrzech, to zobaczymy. No ale ambicja Orbana rzeczywiście jest tutaj wielka i nie wiem, czy też to nie jest konsekwencja tego, że on jest w innym położeniu geopolitycznym niż Polska, bo my za chwilę będziemy mieli możliwość chyba gdzieś tam sprawdzenia się, czy nasi żołnierze gdzieś tam sprawdzenia się w boju, a może on sobie myśli, że on wyśle jakichś najemników czy tych węgierskich żołnierzy, żeby oni no, przykowali się na jakieś warianty, sobie przećwiczyli. No to w takim razie może będzie to takie naśladowanie wagnerowców trochę w Afryce, tam takie oddziały mogą się sprawdzać. No nie wiem, no bo tutaj też rzeczywistość globalna jest tak niepewna, że mówi się o Korei Północnej, że ona też już się pojawia w okolicach Kurska i być może na terenie Rosji będzie albo stanowić zaplecze logistyczne dla armii rosyjskiej, albo wejdzie w jakieś starcie z Ukraińcami, ale też żeby mieć przećwiczoną armię na wypadek, gdyby eskalacja dotknęła Półwysep Koreański, więc różnie sobie w różnych miejscach świata ludzie organizują takie poligony, a Polska chyba już nie musi sobie organizować, bo już jest w strefie takiej, że tych okazji to chyba ma sporo albo może mieć za chwilę.
Korea Północna już tam, z tego co ja czytam, walczy, to znaczy oczywiście wiadomo,
znaczy już jest.
Z takimi propagandowymi przekazami, to nigdy nie jest w 100% pewne, no ale pojawiają się te informacje o żołnierzach północno-koreańskich, którzy już biorą udział normalnie w tych gorących starciach z Ukraińcami.
Rozumiem, że to musi być na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo to...
Tak. Tak mi się wydaje. Natomiast chciałem cię jeszcze zapytać, skoro zaczęliśmy mówić o Ukrainie, to chciałbym wrócić do tego berlińskiego szczytu, tego spotkania Keira Starmera, Emmanuela Macrona, Joe Bidena i Olafa Scholza i zapytać cię, co tam twoim zdaniem się wydarzyło, bo jak spojrzymy na komentarze polskich polityków, no to one były takie, że a o ile wiem, to na przykład Radosław Sikorski tak to komentował, o ile wiem, to niczego tam nie ustalono. No nie wiem, skąd Radosław Sikorski to wie, skoro go tam nie było, że niczego nie ustalono. Zawsze takie spotkania mają część oficjalną i nieoficjalną. Natomiast ja to interpretuję ewidentnie jako przygotowanie do jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu i pierwsze uzgodnienia tego dotyczące. Czy myślisz, że można to tak interpretować?
Znaczy, myślę, że rzeczywiście jedyne, co wiemy, to to, że nie wiemy dokładnie, o czym rozmawiali, ale tutaj ta obawa prezydenta Dudy, który wyraził oburzenie, że nie było tam Ukrainy, no pokazuje, że coś być może jest na rzeczy, że być może omawiano takie scenariusze, które niekoniecznie podobają się Ukrainie. Ukrainie się nie podoba ani ten szczyt czterech krajów z G7, ani nie spodobał się szczyt BRICS, na którym był Gutierrez, bo tam minister spraw zagranicznych Sybicha no, powiedział, że nie przyjęliście zaproszenia na szczyt w Szwajcarii pokojowy Ukrainy jako ONZ, a jedziecie na zaproszenie kryminalisty wojennego Putina do Kazania. Więc to, co wiemy, to to, że sytuacja Ukrainy tutaj rzeczywiście jest kiepska, mówiąc szczerze, i na wschodzie, czy na globalnym południu, i na zachodzie. To na pewno, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to jeszcze może, znowu wybory amerykańskie, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, jeszcze tutaj mogą wiele zmienić, bo za chwilę nie będzie Bidena, być może nie będzie Scholza, ten skład będzie się rotował w świecie zachodu, pojawienie się Trumpa mogłoby wszystko zmienić, cokolwiek by tam ustalili. A to jest jakby jedna rzecz. Natomiast mnie niepokoi to, że co innego mówi minister Sikorski, a co innego mówi jego rzecznik, bo i trochę tak jak już z tymi Chinami, o czym mówiliśmy, że tu minister Sikorski się pokazał jako człowiek trzeźwo myślący, nie, taki mąż stanu, rozmawia z Chinami, z Indiami, po czym na przykład Ministerstwo Rozwoju zdaje się wprowadza cła na te chińskie samochody elektryczne, nie wie dlaczego, bo Italia i Francja, no to dlatego, że chcą tych inwestycji, a my nie wiemy, czy chcemy tej Izery, czy chcemy tych inwestycji, czy nie chcemy, ale głosujemy przeciwko, a minister Sikorski mówi co innego, mówi innego.
Ale trzeba powiedzieć różnica, bo to jeszcze różnica między resortami, ale jeżeli rzecznik ministra...
No tak, nie, więc dlatego ja zacytuję. No więc ja zacytuję Pawła Brońskiego, wcześniej jest pewnie doskonale ci znanego dziennikarza Gazety Wyborczej, który teraz jest rzecznikiem.
No, nawet osobiście mi znanego.
Osobiście, tak, no bo tak znacie się jako dziennikarze z tego świata medialnego. Ja też pana Pawła kilkakrotnie na różnych rodzajach imprezach spotkałem i on mówi tak, my uważamy, że podczas takiego spotkania Polska powinna się znaleźć, zważywszy na to, że jest jednym z państw najbardziej zaangażowanych w pomoc Ukrainie na wielu płaszczyznach. Dodatkowo olbrzymia większość, bo około 90% pomocy dla Ukrainy przechodzi przez terytorium Polski, więc obecność Polski na takim spotkaniu wydaje się oczywista, choćby z przyczyn pragmatycznych. Więc troszkę rzecznik, mam wrażenie, mówi co innego. Minister, który jest szefem tego rzecznika, bagatelizuje to i mówi, że oni to tak na szybko zebrali i tak dalej. Więc ten rozdźwięk mnie niepokoi. Bardziej niż to, że tam Polski nie było, powiem szczerze, bo tych spotkań jeszcze będzie dużo w tej formule, no i też nie łudźmy się, że to będzie w formule G7, to bardziej zaniepokojona mogłaby być Italia, czy Japonia, czy Kanada, której nie było w tym ścisłym gronie. Nas to oczywiście oburza bardzo, ja myślę, że to świadczy o tym, że w Polsce politykę międzynarodową powinni pokomentować też socjologowie, psychologowie społeczni, kogoś takiego powinniśmy doprosić chyba jeszcze, mam wrażenie, do naszego grona, który by wytłumaczył te bardzo emocjonalne reakcje, bo ja mam wrażenie, że ludzie są oburzeni i uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo raz, że mamy ten nurt aspiracyjny, który chce, żeby Polska no coś znaczyła w świecie, że mamy poczucie sukcesu, które odnieśliśmy, chcemy, żeby to było widoczne, a dwa, że mamy poczucie, że naprawdę wiele zrobiliśmy, tak jak tu troszkę powiedział pan rzecznik, pan Paweł Wroński, że zrobiliśmy bardzo dużo i właściwie na końcu nas nie ma, a do tego jeszcze są Niemcy, których my uważamy za obłudnych, wiarołomnych, właśnie jak Zygfryda Delewes, Krzyżaków, że oni są obłudni, a na końcu i tak oni siedzą przy tym stole.
I którzy się mieli już nie liczyć, przypominam, już się mieli nie liczyć.
Nie skończyli.
Ale tak, już byli tak, już nie ma Niemiec, prawda?
Okay. Skończeni, skompromitowani moralnie, a teraz okazuje się, że oni siedzą, nawet oni są gospodarzami tego spotkania, a nas tam nie ma. No to to jest dla polskiego inteligenta, no coś nie tylko, że niegodnego, ale oburzającego. I teraz no, lud, który idzie za tą narrację, tym spojrzeniem polskiego inteligenta, że to ma być właśnie sprawiedliwe, słuszne, że trzeba pomóc i tak dalej, a potem się okazuje, że to jest jakaś rozgrywka, tutaj mocarstw, Polski nie ma, a te wiarołomne, obłudne Niemcy są, one są gospodarzem tego, to ludzi bardzo musi denerwować, ale to jest chyba jednak moim zdaniem bardziej temat do skomentowania dla psychologów społecznych, no niż dla nas komentatorów polityki krajowej i międzynarodowej, tak sądzę.
Ale myślę, że przypomnienie o tym, że dzieją się na świecie rzeczy niegodne polskiego inteligenta jest...
Nie tylko takie się dzieją, na szczęście.
Nie tylko takie, ale to jest taki stały motyw naszych programów, więc ja bym tutaj postawił kropkę, bo to jest bardzo dobre zakończenie. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w tej drugiej części tego odcinka Nadwiślańskiego Krosu, Radosław Pyfel.
Kłaniam się.
I Łukasz Warzecha, a my się żegnamy i zapraszamy na kolejne wydania naszego programu. Do zobaczenia.